Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, sytuacja na poszczególnych rynkach jest trudna, powiedziałbym wręcz zaskakująca. Według prognoz, które zostały opracowane przez FAO, wynika, że będzie zarówno w świecie wzrost produkcji mięsa, jak również wzrost produkcji mleka za przyczyną Azji, czyli należy czytać Indie, Chiny, Pakistan. Z tego wynika i nawet wzrost jest planowany, jeżeli chodzi o mleko, kilka procent, jeżeli chodzi o produkcję mięsa, kilkanaście procent. Z tego wynika, że w Polsce, gdzie zarówno jest kwotowanie produkcji mleka, jak również i jest obniżka produkcji trzody chlewnej, hodowli trzody chlewnej, ceny na pewno będą padały. Zaskakującą sytuację mamy również, proszę Państwa, na rynku owoców i warzyw. O to się mówi, że truskawki bardzo mocno przezimowały i że nie ma zmartwienia, jeżeli chodzi o mrożone truskawki, bo import z Chin wzrośnie o kilkanaście, a nawet o 30%. Natomiast jeżeli chodzi o polskie truskawki, będzie ich bardzo mało i będą w dosyć wysokich cenach. Zaczyna się więc, proszę Państwa, również straszenie producentów, jeżeli chodzi o przetwórstwo. I mówi się o tym, że w Unii Europejskiej są jeszcze zapasy zeszłego roku, jeżeli chodzi o truskawki, a więc to sytuacja na rynku tylko truskawek, a przecież inne owoce również odczuły sytuację mrozową. Również, proszę Państwa, wielu innych spraw, które dotyczą dzisiaj życia ludzi na wsi, jest w bardzo trudnym położeniu, tak bym to powiedział. Jak zwykle, za każdym razem w naszych audycjach chcemy w krótkiej relacji przedstawiać to, co dzieje się w Sejmie, w Komisji Rolnictwa. Czekamy na oczywiście informacje od pana posła Krzysztofa Ardanowskiego. Słyszę, że już jest na antenie. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam.
Panie Krzysztofie, tak, kilka słów na temat tego, co działo się na ostatnim posiedzeniu Komisji Rolnictwa. Słyszałem, że jest dosyć burzliwie, ale może oddaję panu głos. Proszę bardzo.
Panie redaktorze, szanowni słuchacze, oczywiście sprawą, która zdominowała ostatnie posiedzenie Sejmu, to było przyjęcie ustawy o wydłużeniu wieku emerytalnego. Odbyło się to w sposób skandaliczny, wszyscy to obserwowali. Nie było możliwości merytorycznej dyskusji, przedstawiania różnego rodzaju niewątpliwych uwag, które by miały chociaż częściowo poprawić tę, przepraszam za wyrażenie, głupią i szkodliwą dla społeczeństwa ustawę. Ona również dotyczy w znacznym stopniu rolników i kobiet na wsi, i mężczyzn na wsi. Bardzo utrudnia przekazywanie gospodarstw, powodując, że młodzi rolnicy, którzy będą czekali, aż rodzice będą mieli 67 lat, staną, przekroczą bardzo często wiek 40 lat, ten uprawniający do różnego rodzaju korzyści i wsparć ze strony Unii Europejskiej. Jest niejasna sprawa i próbowaliśmy na to zwrócić uwagę w zakresie rolników otrzymujących renty strukturalne, co się będzie działo z nimi po ukończeniu okresu pobierania renty strukturalnej w wieku 65 lat, a nie będzie jeszcze w wieku 67. Nie było żadnej rozmowy. Dyktat, bezwzględność w głosowaniach. My mamy większość, my rządzimy. Przypomnę, że Platforma Obywatelska wspierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe i Ruch Palikota przeprowadziła wszystko, co chciała, nie licząc się ze społeczeństwem, z Solidarnością, nie zapraszając przedstawicieli Solidarności. Myślę, że ludzie to wszystko wiedzą. Natomiast komisje, było kilka posiedzeń komisji, próbowaliśmy ustalić pewne nie sugestie, tylko obiektywne sytuacje, jakie są przede wszystkim na rynku tytoniu. Przypomnę, że jest to sektor, z którego żyje około 60 tysięcy rolników, w szczególności w mniejszych gospodarstwach, w kilku ośrodkach w Polsce, między innymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w okolicach Grudziądza, również w województwie lubelskim. Zdesperowani rolnicy, producenci tytoniu zaczynają wsłać bezpośrednio listy już z pominięciem polskiego ministra rolnictwa do przewodniczącego Komisji Europejskiej, pana Barroso. Okazuje się, że w Europie są równi i równiejsi. Na przykład kraje starej Unii Europejskiej nie zamierzają ograniczać produkcji tytoniu, eksportując również bardzo dużo, na przykład do Stanów Zjednoczonych. Polski tytoń w tej puli dostępu do Stanów Zjednoczonych się nie mieści. Był przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia mówiący o szkodliwości tytoniu i tu nie wolno bagatelizować tej sprawy. Oczywiście trzeba z ogromną ostrożnością podchodzić, przede wszystkim uniemożliwić w jakikolwiek sposób dostęp dzieci i nieletnich do tytoniu, ale trzeba również stwierdzić, że jeżeli konsumenci europejscy chcą palić tytoń czy go w inny sposób używać, to jeżeli zostanie zlikwidowana produkcja europejska, no to będzie napływał tytoń dużo gorszej jakości z innych kontynentów, przede wszystkim z Chin, więc nie tylko nie uzyskamy żadnego efektu zdrowotnego, ale wprost przeciwnie, tym tytoniem z innych kontynentów będzie społeczeństwo europejskie zatruwane. A jednocześnie, no kto da jakiekolwiek alternatywy w zakresie nowej produkcji dla rolników w Polsce? Analizowaliśmy, panie redaktorze, również proces prywatyzacji, przepraszam, powiem, resztek przemysłu rolno-spożywczego, jakie zostały. Po złej prywatyzacji lat 90., gdzie można powiedzieć odbyła się złodziejska prywatyzacja, gdzie bardzo wiele zakładów zostało przejętych przez bardzo dziwne osoby i spółki, a rolnicy i pracownicy właściwie zostali odsunięci od procesu prywatyzacji. No teraz Ministerstwo Skarbu Państwa chce prywatyzować resztki, które zostały. To są stacje hodowli unasieniania zwierząt, to są rynki hurtowe, to jest Krajowa Spółka Cukrowa, również zakłady przemysłu ziemniaczanego w Trzemesznie. Ja przypomnę, że na wniosek Komisji Rolnictwa wstrzymano prywatyzację Krajowej Spółki Cukrowej, tej firmy, którą udało się obronić wielkim wysiłkiem. Tu zawsze będę przypominał bardzo pozytywną rolę Gabriela Janowskiego. Ta spółka ma się dobrze i powinna trafić w ręce plantatorów i pracowników, a nie jakichś podstawionych dziwnych firm, jak to miało miejsce. Komisja Rolnictwa o tym natychmiast poinformowała rząd, domagając się zdecydowanych działań ze strony Ministerstwa Skarbu Państwa, formując odpowiedni dezyderat. Ta prywatyzacja została wstrzymana i teraz oczekujemy na takie propozycje, które sprawią, że udziały nie trafią do różnego rodzaju graczy rynkowych, którzy chcą zrobić na tym interes po wejściu na giełdę, ale trafią do rolników i pracowników. Również wystosowaliśmy do rządu dezyderat w sprawie prywatyzacji przedsiębiorstwa przemysłu ziemniaczanego w Trzemesznie. Jest to jeden z najważniejszych zakładów przemysłu ziemniaczanego produkujący skrobie, ważny nie tylko dla województwa wielkopolskiego, ale również dla Kujaw, dla znacznej części Polski. I przypomnę słuchaczom lub poinformuję, jeżeli nie wiedzą, minister Skarbu Państwa chce tę spółkę prywatyzować. I chociaż rolnicy i pracownicy powołali spółkę plantatorsko-pracowniczą, która zebrała kilka milionów złotych, co jest szalenie trudne w tej sytuacji, w jakiej są rolnicy i pracownicy, to ta spółka jest pomijana od wielu lat w procesie prywatyzacji, a minister Skarbu Państwa zamierza, nawet nie realizując własnej koncepcji prywatyzacji spółek przemysłu rolno-spożywczego, rolno-spożywczych, chce tak z wypowiedzi przedstawiciela Ministerstwa Skarbu również padały sformułowania, prywatyzować to dla z góry upatrzonej firmy. No do tego nie wolno dopuścić. Dyskutowaliśmy również na temat propozycji zmiany ustawy o doradztwie rolniczym. Została utworzona podkomisja w tej materii, ponieważ nie wolno dopuścić do tego, że doradztwo rolnicze, które jest szalenie ważne w procesie przygotowywania rolników, również do tych zmian, które nadchodzą, zmiany wspólnej polityki rolnej, żeby to doradztwo zniszczyć, a ono jest w tej chwili na prostej drodze do zniszczenia. Chyba że tak jak minister rolnictwa kilkakrotnie mówił, dla niego optymalne to byłoby doradztwo wyłącznie prywatne, za które trzeba by płacić, tylko ilu rolników w Polsce jest na to stać. Także panie redaktorze, tak jak zawsze składam relacje z tego, co się działo na komisji. Zapraszamy przedstawicieli organizacji rolniczych, związków zawodowych, izb rolniczych, związków branżowych. Informujemy o posiedzeniach, żeby również mogli przyjść przedstawicielom rządu, zadawać pytania, by przedstawili swoje opinie. W najbliższym tygodniu, kilka posiedzeń komisji bardzo, bardzo burzliwych. Będę starał się relacjonować i słuchaczom Radia Maryja na bieżąco przekazywać to wszystko, czym się zajmują posłowie w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję za tą relację. Myślę, że to również te pana relacje spowodują, że ludzie będą bardziej wam przeszkadzać po prostu, będą próbowali z wami nawiązywać kontakty po to, żeby móc ewentualnie uczestniczyć w tych posiedzeniach i móc mieć bezpośrednie kontakty z ministrem czy z przedstawicielami rządu.
Serdecznie bym zapraszał. Ja bardzo do tego zachęcam, żeby przedstawiciele rolników interesowali się na bieżąco tym, co się dzieje, wręcz narzucali się, przepraszam, że tak powiem, posłom, domagając się od nich również wyjaśnień, a przede wszystkim, żeby bardzo uważnie patrzyli władzy na ręce, czy to, co robi, służy interesom Polski, polskiej wsi, polskich rolników, czy też czasami jest przejawem głupoty czy bezradności. Społeczeństwo musi na wszystko zwracać baczną uwagę.
Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Mam nadzieję, będziemy w kontakcie. Proszę państwa, to taka krótka relacja, dlatego że uważamy, że dobrze jest, że ludzie wiedzą, co robi Komisja Rolnictwa i jaka jest ewentualnie możliwość przynoszenia swoich trudnych spraw na posiedzenia Komisji Rolnictwa. Proszę państwa, dzisiaj chcemy zająć się sprawą interwencyjną, sprawą, która po raz kolejny podobna sprawa trafia na naszą antenę. Miałem kilka dni temu telefon od pana Mariana Zagórnego, którego serdecznie witam. Szczęść Boże, panie Marianie.
Szczęść Boże.
Była mowa o tym, że kolejny raz rolnicy zostali oszukani, że kolejny raz firma znalazła dla siebie miejsce, by zarobić na rolnikach, by ich oszukać, a nie tylko na rolnikach, ale również i na tych, którzy współpracują, czyli dostawcach, tych, którzy są podmiotami skupowymi. Mówimy o spółce Maki, mówimy o Trzodzie Chlebnej. Panie Marianie, cieszę się, że udało się dzisiaj zaprosić rolników i przedstawicieli dostawców, czy ludzi, którzy skupują. I witam wśród nas pana Kozickiego Edwarda z powiatu radziejowskiego, kujawsko-pomorskie.
Tutaj. Witam.
Pan jest tym, który współpracuje z rolnikami i od nich dostarczał do tego zakładu tu trzody chlebnej.
Dokładnie tak.
Mamy oczywiście, proszę państwa, dwóch rolników, pana Strudykowskiego Tomasza, szczęść Boże panu. I pana Regminusza Radomskiego, szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
To są rolnicy z Lubawskiego, tak?
Tak.
Panie Tomaszu, pana gospodarstwo, to jakie duże?
13 hektarów.
13 z tego idzie żyć?
No musi jakoś iść wyżyć.
Pan również dostarczał, pan ma również hodowlę trzody chlebnej, tak?
Tak.
W jakich ilościach?
200 sztuk, koło 200.
Tak. Koło 200 sztuk. Tak. Czy wystarcza panu pasie, czy musi pan sobie...
Dokupuje zboża dużo.
Dokupuje pan. Tak. A pan Radomski Remigiusz?
No ja jestem też hodowcą trzody chlewnej i dokupuję też zboże.
Duże gospodarstwo?
No te 15 hektarów.
Myście przyjechali tutaj z żonami, mówiły mi żony, no że no, sytuacja jest dosyć trudna, troje dzieci.
Bardzo trudna.
Bardzo trudna.
Bardzo trudna.
I to jest w tej chwili, jakie są kwoty
zakładów? W moim przypadku to jest 21 tysięcy.
To jest na 15 hektarów ponad 1000
zł. To jest bardzo duża suma.
To jest bardzo duża suma. U pana?
2000 ponad tylko.
To jeszcze nie dał się pan tak.
Bo mi część wypłacili już.
No, to znaczy, że miał pan lepsze wejścia. Panie Marianie, spółka.
Tak.
Co to za spółka?
To są zakłady mięsne MAT. Jest to stworzone konsorcjum. To jest Czerniewice.
Jakoś niedaleko tutaj koło.
Niedaleko tutaj. Fakt, że oni mają jeszcze kilka spółek, bo to jest powiązane, stworzyli konsorcjum. Sytuacja taka, bo ja się dowiedziałem, będąc właśnie tam u kolegów na Warmii i Mazurach, dowiedziałem się, jaki problem. Dla mnie to jest podpadająca sprawa. Jest to jawny przekręt, gdzie śledząc to wszystko, znacznie wcześniej ta firma się przygotowywała do upadłości poprzez właśnie, że tak powiem, zaproponowanie wyższej ceny, skup towaru, niezapłacenie. Jak mówię, my jako związek żeśmy się zajęli koordynacją tego i między innymi tutaj dzięki posłowi Krzysiowi Ardanowskiemu i szefowi Sejmowej Komisji Rolnictwa będzie posiedzenie, to jest jeden z punktów poświęcony w środę na Sejmowej Komisji Rolnictwa. Natomiast to, co do nas już spływa, około 20 rolników, którzy przesłali nam materiały, kserokopie kwitów dostaw towaru do zakładu MAT. Podmioty, które w imieniu od rolników skupywały, są to kwoty różne. Tutaj pan ponad 100 tysięcy, są inne podmioty, które około 400 tysięcy, biorąc kredyty, wypłacąc rolników za towar, za odebrane świnie, odstawili do zakładu MAT i nie otrzymali zapłaty.
Jaki jest to duży zakład, ile może przerabiać, jakie są, mogą być zaległości?
Znaczy z tego, co podają, że oni ponad 1000 świń zabijali i ileś tam 600 czy ileś bydła. Natomiast kwoty, to co w stosunku do rolników i firm, które odstawiały im towar skupując rolników, jest to po kilka milionów. Panie, za sam towar, który żywiec odstawiony do zakładów.
Panie Edwardzie, pan Edward Kozicki, pan działa na tym rynku ponad 20 lat, pan jest człowiekiem, który współpracuje z rolnikami, stara się odbierać od nich, płacić i dowozić. Jak długo pan współpracował z tą firmą i czy, no, pana zdaniem były jakieś sygnały, że może być sytuacja bardzo trudna dla pana?
Znaczy, z tą firmą konkretnie współpracowałem od kilku lat, już tak bardziej stała współpraca to była już bodajże od 2 lat. I no bywały różne momenty. Bywało, że firma miała jakieś swoje problemy, po czym te problemy były w jakiś sposób korygowane i wszystko wracało do normy. Natomiast ostatni okres współpracy, nie mogę powiedzieć, że nic nie wskazywało na to, że może być źle, ponieważ wystąpiły opóźnienia w płatnościach. Stąd na początku lutego udałem się do zakładu, spotkałem się z panami prezesami, z panem prezesem Kowalcem i z panem prezesem Hetmanem. Uzyskałem od nich zapewnienie, że te problemy są z pewnością przejściowe, że panują nad sytuacją i wszystkie te zaległości będą wyprostowane. Jedynym koniecznym warunkiem, żeby to się stało, jest dalsza współpraca podmiotów, jest dalsze dostarczanie żywca na zasadzie takiej, że w momencie, kiedy będą dostawy, oni będą wypłacać pieniądze z zaległych płatności.
W jakim terminie?
Termin płatności, na jaki ja konkretnie odstawiałem, to było 40 dni, termin uzgodniony z zarządem.
Czyli mając zaległości, dostawał pieniądze pan dopiero po 40 dniach za towar, który pan dostarczył.
Tak, tak, wie pan, w handlu powszechnym jest dzisiaj w tym kraju, że płatności nie odbywają się gotówką. Płatności są zawsze przelewem i są to terminy płatności ustalane z odbiorcami. W tym wypadku akurat było to 40 dni, na innych zakładach jest 21, 24, to jest wszystko różnie w różnych firmach. Natomiast tutaj konkretnie panowie prezesi argumentowali, że nie stać ich na lepsze terminy, natomiast ten termin będzie z pewnością honorowany i możemy spokojnie współpracować dalej. Oni to wszystko wyprostują, zapłacą i niestety będąc w sytuacji przymusowej, podobnie zresztą jak moi znajomi, którzy tutaj odstawiali i byli w bardzo podobnej sytuacji, z rozmów z nimi wynika, że przeprowadzali bardzo podobne rozmowy z zarządem i argumentacja była zawsze ta sama. Kłopoty są przejściowe, możecie spokojnie z nami współpracować, wyrównamy wszystko. Póki co musimy płacić zaległe, ale będziemy płacić tylko to, tą równowartość tego, co otrzymamy dziś. Krótko mówiąc, do zobrazowania, jeżeli dostawa poszła tuczników na wartość 20 bądź 50 tysięcy, taką kwotę zakład przelewał, co powodowało, że zadłużenie zakładu w stosunku do dostawców ani na grosz nie spadało. Natomiast nie było możliwości w żaden sposób odzyskać należności. Ja osobiście współpracowałem z nimi praktycznie do końca, dopóki do ich ostatnich chwil niemalże, ponieważ ostatnie skupy, jakie ten zakład prowadził do końca bodajże marca. Przestali kupować od nas żywiec w kwietniu, zaopatrując się jeszcze tylko przed świętami Wielkanocy w półtusze, ale już nie od dostawców żywca. Natomiast zaraz po Wielkanocy ogłosili, że niestety, ale ich odpowiedzialność skończyła się, ponieważ złożyli wniosek o upadłość i w tym momencie nic do nas nie mają, ani my do nich. Mamy czekać, aż się pojawi decyzja sądu i ewentualnie syndyku, którego będziemy zgłaszać swoje wierzytelności.
Proszę pana, panie Edwardzie, czy pan miał z nim jakąś umowę, czy również pana zobowiązania w stosunku do rolników, w jaki sposób były regulowane? Bo pan wiadomo, że to jest, że obracając taką czy inną ilością, no musi posiłkować się pieniędzmi, prawda, z kredytu.
Dokładnie tak, więc proszę pana, jeżeli chodzi o płatności w stosunku do rolników, ustawa tutaj reguluje, że bez żadnych dodatkowych umów zawieranych indywidualnie, standardowym terminem płatności za żywiec jest 14 dni, który powoduje, że można spokojnie odliczyć VAT i jest to wszystko zgodnie z terminem zachowane. Natomiast przekroczenie tego terminu powoduje, że VAT jest staje się kosztem, nie jest do odliczenia. Dlatego ja staram się zawsze przestrzegać tego terminu i w terminie rolnikom wypłacam. Co oznacza, że wszelkie te dostawy, które poszły do Czerniewic, przeze mnie rolnikom zostały zapłacone. Natomiast, no, jak wiadomo, ja tych pieniędzy nie odzyskałem, co powoduje oczywiście, że musiałem wystawić faktury dostawy. Od tych faktur zapłacić również VAT, tak jakbym pieniądze dostał. Jest to nieszczęśliwe w tym wszystkim, ale wracając jeszcze do Czerniewic i do rozmów z panami prezesami, chciałem jeszcze raz podkreślić, że było ich działanie z premedytacją, wymuszanie na dostawcach dostaw do ostatniej chwili, kiedy jestem przekonany, że mieli pełną świadomość tego, że nie zamierzają nam zapłacić. Bo jeżeli do ostatniej chwili wyłudzali od nas towar, szantażując tym, że nie zapłacą, no trudno było się nie zgodzić na taki szantaż, jeżeli człowiek potrzebuje pieniądze do obrotu, żeby mógł funkcjonować, no to niestety godzi się na ich warunki.
Z tego wynika, że upadłość pana zdaniem była planowana?
Wie pan, nie mogę twierdzić za prezesów, co planowali, bo nikt w ich głowie nie siedzi. Natomiast logika podpowiada, że takich decyzji nie podejmuje się z dnia na dzień.
To znaczy, że sytuacja tego zakładu na rynku stała się taka trudna, że musieli upaść?
Rozmawiając ze mną, nawet przez moment nie próbowali sugerować, że zamierzają, że rozważają taką możliwość, że zamierzają ogłosić upadłość. Natomiast jaka była ich sytuacja? No przecież ja nie sprawdzałem ich dokumentów księgowych. No nie byłem w stanie skorygować tego, co mi mówią, a jaki jest stan faktyczny.
Tak, ale słyszałem również, że mówiąc rolnikom, że, czy panu, że na dzień dzisiejszy będą poślizgi w płatności, mówiło się o tym, że były zainwestowane pieniądze, mówiło się o tym, że przeniesiono księgowość, różnego rodzaju sztuczki już tutaj.
To było stosowane, to mogę potwierdzić, że takie pisma zakład wysłał do swoich dostawców, że opóźnienia w płatności są spowodowane tylko i wyłącznie przeniesieniem księgowości do Grudziądza, do spółki matki, czyli ten mat dystrybucja. Jednocześnie rozmawiałem również z prezesem Kowalcem, który powiedział, że kłopoty finansowe spółki ma Czerniewice są spowodowane tym, że nie należności nie otrzymują za swój towar od swojej, od właściciela, czyli od spółki MAT S.A., od spółki, która była ich właścicielem i dystrybutorem ich produktu.
Panie redaktorze, ja tylko chcę jedno powiedzieć, że na 100% to było zaplanowane.
Panie Marianie, momencik. Panowie rolnicy, mowa jest tutaj o zaległościach w stosunku do pana Edwarda. Jak wyglądała sytuacja? Przecież wy też czekaliście na pieniądze. Terminy płatności dla was były troszeczkę inne, prawda?
No, w moim przypadku termin płatności na fakturze wynosił 30 dni.
A czy w tym momencie mógł pan sobie odliczać VAT?
Nie, bo ja nie jestem.
Nie jest pan VAT-owcem, rozumiem. W pana przypadku?
Tak samo, było 30 dni i też VAT-owcem.
I w jaki sposób dostarczaliście? Oni sami przyjeżdżali,
Sami chodzą, przyjeżdżali, odbierali.
I nie było tutaj żadnych problemów z odbiorem, nie było również problemów z rozmowami, jeżeli chodzi o pieniądze. Jak to wyglądało?
Obiecywali 30 dni zapłacą. A odbiór to momentalnie praktycznie.
A jeżeli chodzi o te obiecanki, a co potem się działo? Może tutaj jednak, bo tu więcej, 20 tysięcy, to już no dla takiego gospodarstwa trochę znaczy.
Ja oddawałem już od dłuższego czasu do ich firmy trzodę. No i nigdy nie takich kłopotów nie miałem. No, a teraz nie wiem, jak to się stało, ale po 30 prawie dniach, które pieniądze miałem otrzymać, zadzwoniłem, żeby mi uregulowali moje należności. Stwierdzili, że jeszcze mam kilka dni poczekać, bo na razie nie mogę zapłacić. No i to, że tak stało, że się zrobiło już nawet po świętach i nie dostałem ani już, złotówki.
I w tej chwili dostał pan informację, że firma ogłosiła upadłość,
nie,
tak? Pan
no, jeszcze nie dostałem.
Pan jeszcze nie dostał. Panie Marianie, sytuacja tej firmy, to jest firma, która składa się z dwóch spółek. Z tego, co tutaj mówił, trzech, tak? Z tego, co pan mówił przed audycją, wynika, że ludzie z tej spółki są w innej spółce. Takie są tam różnego rodzaju działania, które doprowadzają do tego, że w zasadzie personalnie jest to jedna duża firma, która przerzuca sobie zobowiązania i majątek.
Tak, to wynika zresztą, to jest rodzinna spółka, bo pani Żaneta Bogalecka, pan Robert Kawalec, pan Zbigniew Kawalec i Robert Hetman, oni zasiadali w tej spółce MAT, gdzie doprowadzili do upadłości, natomiast są w zarządzie drugiej spółki, Rol Invest Eco, gdzie też się tym samym zajmuje handlem płodami rolnymi i w rozmowie z kilkoma osobami się okazało tak, że na przykład samochody były na inną firmę, gdzie MAT płacił wynajm, duże pieniądze i leasing. Z momentem upadłości nikt nie może zająć tych samochodów, bo to jest innej spółki, gdzie wyprowadzili w spółce, której funkcjonują. Jest to zaplanowany żywy przekręt przez grupę kilku osób, którzy funkcjonują w różnych spółkach, ogłaszają upadłość. Rolników oszukują, dostawców oszukują i nikt się za nich nie bierze.
Czy prawnie jest wiadomo, bo zakład przetwórczy MAK w Czerniewicach ma jakiś majątek, prawda? Ma, no to jest zakład, więc musi mieć maszyny. Czy one również są w leasingu, czy one również są w takim czy w innym?
Tego nie wiadomo, tylko w rozmowie z jednym dostawcą, co skupywał od rolników, mówi, pojechał do tej firmy, bo słyszał, że złożyli wniosek o upadłość, pojechał do tej firmy, oczywiście nikt nie chciał gadać, mało, w chłodni było bardzo dużo towaru. Z momentem ogłoszenia upadłości on za 2 czy 3 dni przyjechał do tej chłodni, nie ma towaru i nie wiadomo, gdzie te pieniądze poszły. Nikt nie chce rozmawiać, jest tylko tam ochroniarz. Nikt nie chce rozmawiać i nie wiadomo, gdzie ten majątek, czyj majątek był. Oczywiście to podejrzewam, że to, co na tych halach przetwórczych, to jest tam na pewno. Tylko nie wiadomo, czy to już nie jest zastawione, czy komuś sprzedane. Nikt nic nie wie.
Panie Marianie, jako Związek Rolników Rzeczypospolitej Solidarni, macie takiej sytuacji więcej? Pomagacie rolnikom w takich różnych sytuacjach?
Pomagamy od lat, mamy taką grupę interwencyjną, gdzie na Dolnym Śląsku dwóm, trzem rolników żeśmy pomogli w takich sytuacjach, gdzie firma ogłosiła upadłość, odzyskanie pieniędzy. Staramy się i dlatego tutaj żeśmy się zaangażowali. Dlatego wszyscy się zgłaszają do nas, przesyłają kserokopię faktur i szereg innych, gdzie właśnie jest poświęcona jeden z punktów Sejmowej Komisji Rolnictwa. Poza tym będziemy od strony prawnej i prawniczej pomóc tym rolnikom. Na ile nam się uda pomóc, no staramy się jak możemy.
Czy mieliście jakieś kontakty, rozmowy z prokuraturą, czy było podane, no jest podejrzenie zrobienia przestępstwa przecież tutaj właśnie, czy ta sytuacja już tutaj ma miejsce, dlatego że to, co pan powiedział przed chwilą, że to wygląda na planowane wyprowadzenie pieniędzy z jednej spółki do drugiej spółki, a więc ma znamiona przestępstwa. Bardzo proszę, panie Edwardzie.
Więc w sytuacji, gdy dotarła do nas informacja, że spółka wystąpiła o upadłość, mówiąc do nas, myślę o ludziach, wierzycielach, zarówno dostawcach indywidualnych, jak i pośrednikach, za pośrednictwem internetu, telefonów innych skrzyknęliśmy się i spotkaliśmy się w Czerniewicach bodajże ze dwa dni po tej informacji. No, przyjechało nas tam kilkanaście osób i na tym spotkaniu uzgodniliśmy, że jesteśmy zgodni w podejrzeniach, że zostało dokonane przestępstwo, że zostały wyprowadzone pieniądze ze spółki, jak również, że dostaliśmy w sposób no świadomy, doprowadzeni do, mówiąc to najprościej, do złego rozporządzenia majątkiem własnym. Czyli krótko mówiąc, wykorzystano nas i porozumieliśmy się, że będzie złożone doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Jako że mieszkam na tym terenie, więc sam osobiście byłem na komendzie miejskiej we Włocławku, gdzie takowe zgłoszenie zostało dokonane przeze mnie.
Czyli należy domniemywać, że prokuratura zajmie się tą sytuacją od strony również popełnienia przestępstwa, nie tylko od strony no, upadłości.
Dokładnie tak. Tak to było sformułowane. Wiem, że również inne osoby, znam panią, pani Jóźwina z Podpiły, która też również u siebie w prokuraturze składała takowe doniesienie. Na pewno jest też ta sprawa drążona z tamtej strony. Ile jeszcze takich poszło doniesień bądź pozwów, nie jestem w stanie stwierdzić, ale na pewno sprawa trafiła do organów ścigania.
Panie Marianie, jak można w takim układzie to te sprawy, no tak powiedziałbym, wspólnie, bo każda poszczególna sprawa wiadomą rzeczą jest, że w czasie się rozmywa.
Panie redaktorze, chcemy to wspólnie zrobić, tylko chcę zauważyć tutaj taka sprawa, że prokuratura zgodnie niby z prawem ma 30 dni na rozpoczęcie śledztwa. Bo to nie jest to. Pod Sejmem to zaraz prokuratura się zajęła ludźmi z Solidarności, że protestowali, że nie chcieli, i to od razu prokuratura na drugi dzień zareagowała. Tutaj nie wierzmy w to, bo to jest jedna wielka banda. Jest układ prokuratury, policji z tymi firmami, które robią przekręty. Bo ja sobie nie wyobrażam, że ja oszukuję kogoś na kilka milionów i chodzę bezkarnie i funkcjonuję w drugiej spółce.
No ale tak to jest, proszę pana.
Ja
pan
wiem,
ma
że to
doświadczenie
tak to
i pan wie, że
ja
to,
wiem, że tak to
tak
jest.
W naszym państwie po 89 roku to wszystko tak idzie, że jeden pożera drugiego, a ten, który pożera, lepiej żyje niż ten, który pożera.
Właśnie, ja wiem, że tak to jest i dlatego my żeśmy się podjęli. Chcemy wszystkich tych poszkodowanych zebrać, podmioty i wspólnie wywrzeć nacisk. No nie wiem, zobaczymy co po tej Sejmowej Komisji Rolnictwa, bo wreszcie kolejny raz o funduszach gwarancyjnych się mówi.
Proszę pana, dwa tygodnie temu mówiliśmy tutaj również na tej antenie, że niby minister rolnictwa ma już dobre rozwiązania, że to jest tylko w konsultacjach społecznych. Natomiast ja od 4 lat zwracałem na to uwagę i uważam, że dużo się mówi. Natomiast patrzy się również w jaki sposób kolejny raz z rolników wziąć pieniądze, tworząc ten fundusz gwarancyjny, a nie w jaki sposób ci, którzy powinni za to zapłacić, przedsiębiorcy, którzy powinni stworzyć ten fundusz, uciekają. Tak samo jak było, proszę pana, ze sprawami funduszu promocji. Wielu rzeczy, wszędzie tylko rolnik ma wszystko, za wszystko płacić i wszyscy patrzą, jak godować. Panowie, 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Trunia 56. Panowie, macie rodziny. Oczywiście zapraszamy do rozmów. Macie rodzinę. Kilka słów. Troje dzieci. W jakim wieku?
Najstarszy syn 21 lat, 18 i 14.
Czyli już ten najtrudniejszy okres, już będą teraz, zostają w domu, czy uciekają, jak to jest?
No raczej uciekają. Raczej bo uciekają. Nie mają się czego trzymać.
Nie mają się czego trzymać. U pana?
No podobnie u mnie. Jest 23, syn ma 22, córka.
No to teraz do przekazania gospodarstwa to jeszcze ho, 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 jeszcze trochę. Pan młodo wygląda, no
tak,
przecież.
Tak, jeszcze trochę.
67?
Ale będzie ciężko doczekać.
Fundusz emerytalny i kręte osiągnie 63 lata, to już będą starzy.
67.
67.
Przepraszam, 67. Przepraszam, teraz Sejm uchwalił, proszę pana, ta ustawa, którą uchwalił w tej chwili Sejm, jest sprzeczna z innymi ustawami, które ten Sejm uchwalił, proszę pana. Przekazywanie gospodarstw rolnych młodym rolnikom, fundusze dla młodych rolników i tak dalej, to wszystko się nie trzyma całości. Nie wiem, jak można uchwalać ustawy sprzeczne z innymi ustawami. Mamy rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam pan Knurowski.
Pana redaktora, witam pana Mariana Zagórnego. Witam. Mówi Włodzimierz Knurowski. To, co zrobili z tymi rolnikami, zrobili ze mną. Ale nie liczcie, rolnicy, na sprawiedliwość w tym kraju. Ponieważ wymiar sprawiedliwości jest tak skorumpowany i najpierw trzeba po prostu zlustrować sędziów, prokuratorów i policjantów. Ja mam przykład, że milicjant, który był zastępcą komendanta na posterunku, obecnie jest komendantem. Wysyłał w latach 90. na nielegalny ubój swoich podwładnych po wyroby. Takich przykładów jak tu w tej audycji jest więcej. Koło Jasła rolnicy zostali oszukani na ponad 200, nawet tysięcy, 100 tysięcy, też przez zakład, który po prostu ogłosił upadłość. Tu potrzeba po prostu, by za takie nadużycia odpowiadali nie ci, co kierują spółką, tylko całe rodziny. Pozbawienie majątku rodzin, bo się takie przekręty robi, że mąż kradnie, żona buduje hotele. Też mam taki przykład. I restauracje. Za ciężkie zapracowane pieniądze rolników. My przymieramy głodem. I tu apel do pana Mariana Zagórnego, do wszystkich związkowców. Musimy stworzyć silny związek, ale jeden. Rozbicie nie daje nic. Po prostu inaczej doprowadzą do głodu w tym kraju, bo ludzie rzucają. Rzucają gospodarki. Kto dziś będzie po prostu pracował za 5-4 złote krowy? Kilograma żywca. Kto? Gdy mięso kosztuje w sklepie ponad 20 zł. To jest skandal. Proszę państwa, podam wam przykład. Przyjeżdża do mnie, bo mam klacz dwuletnią do sprzedania. Przyjeżdża facet z zakładu mięsnego koło Krakowa. Porządnym, luksusowym samochodem, co najmniej ten samochód kosztuje 200 lub więcej tysięcy nowy. Nawet na osiedlu nie chce nawracać, bo se samochód ubrudzi. Obok niego siedzi dziewczyna piękna. On najpierw objeżdża teren, dla mnie proponuje cenę 5 zł za kilogram takiego konia. Około 600 kilo. Ja się pytam, za co on ma na to paliwo? Najpierw musi zedrzeć z nas, rolników.
No wie pan, panie Włodzimierzu, sytuacja naprawdę jest bardzo trudna i skomplikowana i bardzo jest tak i jest inaczej. Niekoniecznie wszyscy muszą być nieuczciwi. Dlatego, bo mamy tutaj również człowieka, który wypłacił rolnikom po 14 dniach, też skupuje i też stara się współpracować z tymi rolnikami, bo dzięki temu, że oni mają tą hodowlę, on ma możliwość również znalezienia utrzymania dla siebie. Każdy szuka dla siebie miejsca. Oczywiście może być tak, jak pan mówi, ale nie generalizujmy, nie mówmy, że wszyscy są tacy. Bardzo serdecznie dziękuję panu za tą rozmowę. Cieszymy się, że udało się panu dodzwonić i że mamy ze sobą kontakt. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tomasz Lubuskie.
Witamy.
Polska, można powiedzieć, kraj rolniczy. I właśnie to mamy te tradycje rolnicze od dawna i powinniśmy rozwijać to wszystko tak, nawet te spółdzielnie takie, bo to wszystko tak pada. Licząc tak na rząd, na to wszystko, no to do niczego nie dojdzie dobrego. I nie wiem, wspólnymi siłami, modlitwą, dużo modlitwa daje, a mówię, no można i przecież po własną rolniczą gospodarkę taką po prostu, żeby to wszystko ruszyć. I buraki mogą być cukrowe i wszystko. Przecież to, wszystkiego może być dużo, nie? Nie ma co się kłócić, szarpać. I to naprawdę można będzie wszystko ruszyć tak jakby spółdzielnie rolnicze tworzyć, nie? Przecież była możliwość taka nawet. Spółdzielnie tworzyć, kurczę, wszystko takie... Bo to sam jeden nie da rady rolnik, nie?
No. Zgadzam się, że spółdzielczość rolnicza jest bardzo ważna. Od 18 lat próbuje się stworzyć ustawę, która będzie pomagała rolnikom zbudować spółdzielnie, a z drugiej strony wprowadzono takie ograniczenia, które z dawnej spółdzielczości zaprzeczają prowadzeniu spółdzielczości. Także nie ma zainteresowania rządzących tym, żeby rolnicy chcieli stworzyć, tak jak przed wojną, swoje spółdzielnie, czy swoje kółka rolnicze, czy swoje organizacje gospodarcze. I to, co pan powiedział, wydaje mi się, że sprawa ważna jest, że rządzący tym krajem nie widzą potrzeby budowania czegoś pozytywnego dla narodu, tylko budowania czegoś, co jest gospodarką, ale nie polską, tylko europejską, czy może dalej, jak już niektórzy mówią, gospodarką niebieskich.
Panie Michale,
mamy kolejny telefon. Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja przepraszam, powiem taką swoją refleksję, bo ja jestem ze wsi.
A jest pani imię?
Regina.
Prosimy bardzo.
Jestem z Zamojszczyzny. W tym momencie pracuję w Warszawie, jestem. Ale no właśnie, bo ja tak usłyszałam, przyłączyłam radio z Warszawy na radio w tym momencie Maria i usłyszałam wypowiedź tego pana o tej pięknej klaczy. Ja 27 lat już... Przepraszam, po prostu nie zjadam zabitych zwierząt i naprawdę tak mnie strasznie to boli. I to jak usłyszałam o tej pięknej klaczy, kurczę, chyba jednak ludzie na wsi nie mają serca, bo te zwierzęta też cierpią.
Ja rozumiem, że pani ma takie podejście i to jest pani prawo, natomiast ludzie, cały świat oparty jest na tym, że ludzie żyją, jedzą, rozwijają się, pracują i wydaje mi się, że rolnictwo polega nie tylko na... Pan Bóg tak to ustawił, że należy pamiętać, że wszystko to, co jest dobre dla człowieka, jest dobre dla również otoczenia i jest dane ludziom przez Pana Boga. Dziękuję Pani bardzo za ten telefon. Musimy powoli kończyć. Mamy jeszcze jedną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz Walczyk, przewodniczący Solidarności Rolniczej.
Witamy Pana bardzo serdecznie.
Województwa kujawsko-pomorskiego.
Panie Januszu, słyszałem, że w tym tygodniu 40 pojazdów rolniczych wjechało do Bydgoszczy, że po prostu rolnicy odwiesili protest, dlatego że minister rolnictwa znowu ponownie ich oszukał.
Tak, zgadza się. My 17 mieliśmy spotkanie we Wstelnie. Rolnicy z naszego województwa i z ościennych województw, tak zwany Komitet Ogólnokrajowy Protestacyjny, spotkali się i ustalili, że odwieszamy czas oczekiwań na rozmowy, które miał pan minister i działanie, ze względu na to, że nic nie zostało zrobione. I 12, postanowiliśmy, że 12 czerwca ciągnikami wjeżdżamy do Bydgoszczy. I przede wszystkim jako tak zwany jeszcze strajk ostrzegawczy, ruszyliśmy z Telna w kierunku Bydgoszczy, dojechaliśmy do granic Bydgoszczy i wróciliśmy. Przyniosło to efekt naprawdę zaskakujący. Było to 40 parę ciągników, utworzył się korek za nami, nagle policja się pojawiła i można powiedzieć, że oni nas rozumieją. I ze względu na to, że sytuacja jest taka, jaką po prostu rolnicy zastają, że działania rządu są tak powolne i nic nie przynoszą, teraz wjeżdżamy do Bydgoszczy i oczekujemy, że ktoś z rządu przyjedzie do nas. Będziemy tam okupować Bydgoszcz ciągnikami, nie tylko samymi, ale z rozrzutnikami obornika, z przyczepami asynizacyjnymi.
Ja myślę, że nie ma co strategii zdradzać, panie Januszu, dlatego że oni się mogą do tego bardzo dobrze przygotować.
Ale jest jeszcze jeden apel, panie redaktorze, że to nie tylko będzie strajk w Bydgoszczy. Tak samo w innych województwach. To jest apel do rolników, że mają sprawny sprzęt rolniczy i zarejestrowany, żeby ruszyli 12 w tak zwanych kolumnach, nie za dużych, 5-10 ciągników na drogach krajowych. Niech sobie jadą od punktu A do punktu B i nawracają lub na przeciwnych stron. To oflagowane ciągniki, to jest tak zwane poparcie dla nas związkowców i dla tych potrzeb. A cały komitet protestacyjny będzie w Bydgoszczy oczekiwał na pana ministra rolnictwa. I oczekujemy szybkich działań, chyba że podejmą rozmowy i działania przed 12 czerwca.
Życzymy wam tego, żeby minister jak najszybciej chciał z wami rozmawiać, chociaż ja ministrowi raczej nie wierzę.
Proszę państwa. My też nie wierzymy, panie redaktorze, tak samo nie wierzymy pani wojewodzinie. A wracając jeszcze do tego, do Czerniewic, to skrótowo. Niedaleko mieszkam tego zakładu i u nas już to ten problem trwał około roku i z dużych hodowców już nikt nie odstawiał. Współczuję tym rolnikom naprawdę. Ale ten fundusz gwarancyjny, o którym pan mówił, aby stworzyli przedsiębiorcy, by pewne sprawy załatwił. Bynajmniej dałby nadzieję, że dostaną zwrot pieniędzy. My już od dawna Solidarność o tym mówimy. A minister obiecał, że coś zrobi, ale nic nie robi w tym kierunku.
Dziękuję panu bardzo. Proszę państwa, tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o protest bydgoski, tak mówiąc ogólnie, bo to chodzi o protest w całym kraju rolniczy. Tak to ta sytuacja wygląda. Kończąc dzisiejszą audycję, podsumowując, zaczynamy bardzo, bardzo proszę od pana Edwarda. Może jak pan... Jakie są pana nadzieje, przede wszystkim panie Edwardzie, na odzyskanie tych 120 tysięcy?
Powiem szczerze, moje nadzieje są bardzo ograniczone, natomiast moja obecność tutaj wynika przede wszystkim z tego, że chciałbym przestrzec potencjalnych współpracowników bądź też kontrahentów nieuczciwych członków zarządu firmy MATP, aby mieli się na baczności, jeżeli mają zamiar w przyszłości współpracować z takimi ludźmi.
Panie Marianie, bardzo proszę.
Znaczy my z tej strony będziemy chcieli pomóc tym poszkodowanym i jedno, staniemy, że tak powiem, na głowie. A panie redaktorze, krajem naszym nie rządzą, tylko niszczący. To jest niszcząca struktura rządowa.
Bardzo proszę panowie, pan Tomasz. Znaczy,
ciężka sprawa będzie chyba z tego, ale ciężka sprawa będzie, ale chyba jakoś się da rady. Ciężko będzie pieniędzy odzyskać.
Pozdrawiamy kogoś, panie Tomasz?
Pozdrawiam rodzinę znajomych.
Bardzo proszę, pan Remigiusz.
No ja myślę, że w praworządnym kraju powinno to wszystko dojść do ładu.
W praworządnym kraju pan mówi.
No tak podobno jest.
Kogo pozdrawiamy?
No, pozdrawiam całą rodzinę i znajomych. Dziękuję.
Bardzo proszę, kogoś pozdrawiamy, panowie?
Ja chciałbym pozdrowić wszystkich wierzycieli Mata, żeby trzymali za nas kciuki.
Ja chciałbym wszystkich rolników w ogóle pozdrowić, żeby nie dali się otumanić temu oszustowi rządowi, a ministrowi i żeby się właśnie wspólnie działać w słusznej sprawie.
A ja, proszę państwa, chcę podziękować jeszcze raz księdzu proboszczowi z Chełmży, księdzu kanonikowi Bodowskiemu, jak również księdzu Gańskiemu za to spotkanie inauguracyjne, ojcu Grzegorzowi i wszystkim tym, którzy je przygotowali. Pozdrawiam bo pan Ardanowski mówił o panu Janowskim, twórców spółki cukrowej, panią Elżbietę Barys, pana Mariana Dębińskiego i panią Janinę Piekarz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.